Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam na dzisiejszą audycję Rozmowy nocą. Dzisiaj temat, który dla wielu jest pewnie niezrozumiały, ale też wielu fascynuje. Niektórych może przerażać. Na pewno nikt nie zostaje wobec niego obojętny. Porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tymoteusz Olszewski, architekt rozwiązań sztucznej inteligencji w firmie Intel. Według badań prawie połowa ludzi uważa, że sztuczna inteligencja to bardziej rzecz niż zbiór inteligentnych algorytmów. Czym jest sztuczna inteligencja? Jak ją dobrze rozumieć? Jak ją wytłumaczyć?
Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, to prawdopodobnie dostałbym już Nagrodę Nobla. To jest takie pytanie, nad którym głowią się najtęższe głowy świata i bardzo ciężko na nie odpowiedzieć, dlatego że brakuje nam definicji.
Czyli co to jest?
Ja bym to nazwał raczej zbiorem algorytmów dzisiaj, które wykorzystuje się w przemyśle, w różnych sektorach rynku. Przede wszystkim to są takie algorytmy, które pozwalają nam na zautomatyzowanie bardzo wielu dziedzin i wdrażania różnego rodzaju nowych technologii. Takim bardzo popularnym zwrotem jest tak zwana AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli taki przyszłościowy, futurystyczny twór, który chcielibyśmy w przyszłości widzieć rodem z filmów Star Trek, ale mamy problem ze zdefiniowaniem, czym tak naprawdę inteligencja jest. I to ma swoje odzwierciedlenie też w prawie, dlatego że legislacja w ogóle związana ze sztuczną inteligencją jest ogromnym problemem. Gdybym dzisiaj miał odpowiedzieć na to pytanie, powiedziałbym, że jest po prostu zbiorem pewnego rodzaju algorytmów, które pomagają nam w życiu codziennym.
A gdyby miał pan wytłumaczyć na przykład babci?
To bym powiedział, że siedzi grupa programistów gdzieś tam na świecie, która pisze zadania dla komputerów w tak bardzo uproszczony sposób, żeby komputer mógł sam je wykonywać bez potrzeby ingerencji człowieka.
Jakie są początki sztucznej inteligencji? Gdzie się to na początku zaczęło rozwijać? Gdzie jest ten taki punkt zapalny, że tak powiem?
Sztuczna inteligencja ma swoje początki już w latach tak naprawdę 60., 70. Takim prekursorem sztucznej inteligencji, ojcem sztucznej inteligencji można powiedzieć, był Alan Turing, który dzięki swojemu geniuszowi już podczas II wojny światowej zdołał rozszyfrować kod Enigmy, również przy wykorzystaniu i współpracy grupy Polaków. To był tak naprawdę początek tak zwanego uczenia maszynowego, czyli zdolności maszyn do rozpracowywania pewnego rodzaju kodu czy szyfru. Alan Turing zresztą ma swój instytut dzisiaj w Wielkiej Brytanii, gdzie tego typu łamigłówki próbują najtęższe głowy świata rozwiązywać i badać. Natomiast jeżeli mówimy o takim komercyjnym zastosowaniu sztucznej inteligencji, no to po tym, co zrobił Alan Turing, powstało bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju inicjatyw. Taką najbardziej ciekawą rzeczą, która powstała mniej więcej w latach 80., były pierwsze sieci neuronowe. Czyli ktoś wpadł na pomysł, dlaczego by nie skopiować albo spróbować odtworzyć tego, w jaki sposób nasz mózg funkcjonuje i przełożyć to na świat komputerów. No więc powstała sieć neuronowa. Neuronowa, czyli złożona z neuronów, takich jak w naszym mózgu, które pracują mniej więcej na tym samym, w tym samym schemacie, czyli poruszają impulsy elektryczne pomiędzy siebie, tak, czyli w tym przypadku pewne impulsy matematyczne, można powiedzieć. Na koniec pojawia się rezultat. To nie do końca tak samo działa jak nasz mózg, natomiast okazało się, że zbudowanie takiej sztucznej sieci neuronowej pozwala na przewidywanie. I to przewidywanie stało się domeną tak zwanych systemów specjalistycznych, które wykorzystywało się jeszcze w tamtych latach na kartach perforowanych, tak? Mieliśmy wielkie komputery typu Odra, do których wkładało się karty perforowane, no i maszyna przetwarzała pewnego rodzaju sekwencje kodu, no i również na tych kartach perforowanych można było zaprogramować w pewien sposób taką sieć neuronową, która była zdolna przewidywać różnego rodzaju rzeczy na podstawie wprowadzonych danych. Tych danych, zbiorów danych było relatywnie bardzo, bardzo mało, więc ograniczała nas liczba danych, których w tym momencie mamy tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich nawet w 10% przetworzyć. Takim najlepszym porównaniem będzie liczba danych, które generuje Na przykład Instytut CERN jest w stanie przebadać ze wszystkich danych wypluwanych, na przykład z wielkiego zderzacza hadronów. Mhm. Oni są w stanie przetworzyć tylko i wyłącznie 5% całości wypluwanych danych, a całą resztę muszą gdzieś składować albo po prostu usuwać, dlatego że nie mają możliwości fizycznej składowania tego rodzaju danych. No więc wracając do lat 80., tych danych było mało, ale też ograniczała nas technologia. To był ogromny boom wtedy, wielkie inwestycje w sieci neuronowe, w te właśnie systemy specjalizowane czy specjalistyczne, które pomagały firmom w pewien sposób zautomatyzować pewne procesy, ale to gdzieś tam dobrnęło do szklanego sufitu w pewnym momencie i ustało. I to nazywamy AI Winter, czyli po polsku taką zimą sztucznej inteligencji, czyli spadkiem zainteresowania. Potem w latach 90. taki system, który nazywał się Deep Blue, pokonał Garego Kasparowa w jego tak naprawdę sztuce artystycznej, którą były wówczas szachy. I to było kompletnie nie do pomyślenia. Ludzie zwariowali na tym punkcie, bo jak to Gary Kasparow, arcymistrz, największy na świecie arcymistrz szachowy, pokonany przez komputer. No i wówczas oczywiście to działa na wyobraźnię. Ludzie zaczęli sobie myśleć, no tak, widziałem Star Trek, zaczęło się. I znowu dobrnęliśmy w pewnym momencie do szklanego sufitu, mniej więcej od lat 90., gdzie te sieci neuronowe również zaczęły być znowu odkrywane, no ale znowu dobrnęły do szklanego sufitu, tym razem w postaci już nie zbiorów danych, bo tych danych było znacznie więcej, ale możliwości ich przetwarzania, no bo po prostu nie mieliśmy komputerów zdolnych je wystarczająco mocno utylizować. Mniej więcej od 2009-2010, kiedy pojawiły się pierwsze mocniejsze karty graficzne na rynku, tutaj zaczyna się już prawdziwa wiosna sztucznej inteligencji, no bo te sieci neuronowe w końcu dostały swobodne, elastyczne środowisko do rozwoju.
To dalej tak się rozwija, czy też już na horyzoncie gdzieś jakaś zima?
Bardzo dobre pytanie. To pytanie też raz zadałem, prowadzę taki podcast razem z firmą Intel, gdzie próbowałem to pytanie zadawać wielokrotnie. Ten szklany sufit istnieje. Jest kilku ojców sieci neuronowych. Jednym z nich, takim największym ojcem sieci neuronowej, jest profesor Jan LeCoq. Mówi, że żeby nie dobrnąć do tego szklanego sufitu, musimy zmienić koncepcję albo sposób patrzenia na obliczenia arytmetyczne, które wykonujemy w tym momencie w komputerach. No bo tak naprawdę ludzkość zachłysnęła się tymi kartami graficznymi. My cały czas rozwijamy tą technologię w oparciu o te same podstawy. Potencjał tych podstaw, on się kiedyś skończy. I on się zaczyna kończyć już w tym momencie, dlatego że uzyskanie kolejnych 5, 3, 2% lepszej mocy z komputerów, które dzisiaj są wykorzystywane, wymaga ogromnego nakładu czasu, pieniędzy, ludzi. Jak spojrzymy sobie na wykresy zdolności przetwarzania sieci neuronowych czy tych wszystkich algorytmów sztucznej inteligencji względem czasu, no to zobaczymy, że ta krzywa, ona się załamuje powoli. Tak, ona gdzieś tam zaczyna dobiegać do tego szklanego sufitu. W dzisiejszym świecie, szczególnie w biznesie, nie myślimy już o tej mocy. Myślimy o nowych metrykach.
To w jakich dziedzinach najczęściej wykorzystuje się sztuczną inteligencję?
To zależy, czy rozpatrujemy częstotliwość pod względem ilości pieniędzy, które są na rynku, czy częstotliwość względem kliknięć palca. No bo jeżeli pani wyjmie teraz swój smartfon i na przykład spróbuje wykonać zdjęcie, szczególnie jeżeli ma pani iPhone'a, no to już tym bardziej, ale tak naprawdę każdy smartfon z oprogramowaniem zdolnym do na przykład poszerzania rozdzielczości, stabilizacji obrazu, to wszystko są sieci neuronowe dzisiaj. Więc jeżeli chodzi o częstotliwość, to na pewno w tą stronę. Jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, które mamy na rynku i w jaki sposób one wpływają na ruch tego pieniądza ekonomiczny, był taki raport McKinsey'a chyba w 2019 wypuszczony, który mówi, że do 2025 roku cały ruch ekonomiczny wywołany właśnie skutkiem wdrażania systemów sztucznej inteligencji, on będzie powiększony mniej więcej o 13 bilionów dolarów, mówiąc po polsku, dodatkowego ruchu ekonomicznego. A największy ten ruch ekonomiczny oczywiście jest w handlu, ale to jest zastosowanie komercyjne. To takie najciekawsze zastosowanie sztucznej inteligencji to możemy obserwować w nauce albo w medycynie.
Czy są dziedziny, w których sztuczna inteligencja może przegonić działanie ludzi?
O tak, tak. Tak naprawdę już teraz.
Czy już właśnie?
Oczywiście. No, nie bez powodu wprowadziliśmy te systemy specjalistyczne do użytku w latach 80. Właśnie dlatego, że one już wtedy zaczynały przeganiać ludzi. Może nie pod względem dokładności, ale przede wszystkim pod względem kosztu, pod względem potrzeby nakładu pracy. A dzisiaj już przeganiają pod względem dokładności. Jeżeli spojrzymy sobie na krzywą, takie najbardziej popularne zastosowanie sztucznej inteligencji, które też wynika z ograniczeń technologicznych, to przetwarzanie obrazu. I jeżeli spojrzymy sobie na zdolności kognitywne ludzi w odrębnianiu różnego rodzaju schematów z obrazu albo w definiowaniu tego, co widzimy, no to zauważymy, że sieć neuronowa jest w stanie to zrobić szybciej, dokładniej i z mniejszym opóźnieniem.
To przeraża czy zachwyca?
Oczywiście, że zachwyca. To jest dalej system deterministyczny. To jest taki system, który jest bardzo wyspecjalizowany i on nie zrobi nic innego poza zobaczeniem kota czy psa na obrazku. To takie duże uproszczenie, oczywiście kot, pies, no bo to...
Ale działamy na wyobraźnię.
Tak.
W mediach pojawiła się wypowiedź byłego inżyniera Google, że bot, którego testował w firmie, może mieć świadomość.
Definicja świadomości też jest bardzo problematyczna, bo czym jest świadomość tak naprawdę? Ludzie bardzo lubią posługiwać się tym terminem AGI, czyli świadomości ogólnej, czy inteligencji ogólnej, która została wymyślona, czy spopularyzowana przez pana, który nazywa się Ben Goertzel. Ben jest również autorem najbardziej zaawansowanego robota na świecie, czyli Sophie. Sophia dostała swoje obywatelstwo w Emiratach Arabskich. Wydaje mi się, że to był zabieg popularyzacyjny, tak? Czysto PR-owy. Natomiast niemniej jednak Sophia zachwyca swoją zdolnością do komunikowania się ze światem, z ludźmi. Sam Ben, będąc popularyzatorem zwrotu AGI, mówi, że w żadnym stopniu Sophia nie przejawia jeszcze symptomów posiadania inteligencji czy zdolności samoświadomych. Uzyskanie samoświadomości jest bardzo trudną koncepcją, dlatego że człowiek sam w sobie, i to też mówi profesor Jan LeCun, nie jest systemem z świadomością ogólną. Człowiek nie posiada inteligencji ogólnej. Człowiek jest bardzo wyspecjalizowanym tworem.
Powiedział pan jeszcze.
Kwestie bioinżynierii zostawiamy tak futurystom. Jakby nie będę się wypowiadał na ten temat.
Ale to faktycznie jest możliwe?
Na dzień dzisiejszy nie, na dzień dzisiejszy jest gdzieś tam to w sferze spekulacji czy marzeń, także pozostawmy tą kwestię futurystom. To, co na dzień dzisiejszy jest możliwe i nawet mogę nawiązać tutaj do bioinżynierii, bardzo ciekawym przykładem zastosowania algorytmów sztucznej inteligencji jest biologia molekularna. I istnieje taka firma w Wielkiej Brytanii, która nazywa się DeepMind. I DeepMind jest znany przede wszystkim z tego, że kiedyś stworzyli algorytm czy sieć neuronową zdolną do również ogrania ludzi w pewną grę. Także stworzenie algorytmu, który również bije ludzi na głowę, tak samo jak w przypadku Garego Kasparowa, była oczywiście dużym zabiegiem PR-owym, była czymś, co odbiła się echem na całym świecie. Ale to, co ostatnio zrobiło DeepMind, to rozpracowanie problemów w świecie biologii molekularnej, który nazywa się protein folding. Jest to nic innego jak wyszukiwanie sekwencji aminokwasów, które przekładają się potem na strukturę trójwymiarową, tak? Takiego aminokwasu. Znalezienie struktury trójwymiarowej jest zagadnieniem, które związane jest na przykład z wynajdywaniem nowych leków. Albo z dociekaniem prawideł pomiędzy różnicami w genomie jednego człowieka i drugiego człowieka i doszukiwaniem się przyczyny powstawania różnego chorób genetycznych. Odkrycie struktury trójwymiarowej, przestrzennej, takiej sekwencji aminokwasów zajmowało nawet lata pojedynczej struktury. To, co zrobiło DeepMind ostatnio, to zastosowała sieć neuronową do tego, żeby można było przewidywać tą strukturę w ciągu godzin. Może pani sobie tylko wyobrazić w tym momencie, jakie to może nieść za sobą skutki. Oczywiście pozytywne dla ludzkości. Bylibyśmy w stanie w końcu odkrywać zupełnie nowe obszary biologii molekularnej, ale to nie tylko tutaj. Biologia molekularna również doszukuje się tych przyczyn w powstawaniu na przykład komórek rakowych. I tutaj fajne zastosowanie ze strony Intela, Instytutu Badań FDA w Stanach Zjednoczonych, które niedawno przeprowadziło badanie na temat wpływu promieniowania tła i promieniowania słonecznego na ludzi, czy to na Marsie, czy to na Księżycu. I to ma związek z przyszłą misją w 2024 roku, która ma nastąpić. I tego typu badanie również może przynieść nie tylko zastosowanie czysto komercyjne, czyli może poprawić jakość naszego przyszłego bytowania w kosmosie, czy na Marsie, ale też może pozwolić nam na uzyskanie odpowiedzi wpływu właśnie tego promieniowania, które też dociera do nas z kosmosu, prawda, na Ziemi, na rozwój komórek rakowych. No to są takie przykłady z brzegu, o których przeciętny człowiek nie myśli od razu, tak? No bo właśnie myślimy o tych smartfonach, o tym programowaniu, o programowaniu, które pozwala nam na lepszą jakościowo rozrywkę, a tak naprawdę takie największe, najszersze pole do popisu dla sztucznej inteligencji, to właśnie są takie obszary, o których właśnie wspomniałem.
Co pana zachwyca w sztucznej inteligencji?
Wydaje mi się, że ta taka nieświadomość, czy brak odpowiedzi na większość pytań. Wydaje mi się, że AI samo w sobie jest, czy tworzy więcej pytań niż odpowiedzi dzisiaj.
Pytałam się przed rozmową, jak pana dokładnie przedstawić, architekt rozwiązań sztucznej inteligencji. Czym się pan zajmuje?
Jestem architektem.
A co to znaczy architekt sztucznej inteligencji?
Nie buduję domów, przy wykorzystaniu sieci neuronowych niestety nie zbudujemy takiego, ale zajmuję się wdrażaniem systemów. Mówiąc prosto, pracuję z klientami, którzy wdrażają różnego rodzaju komercyjne systemy, na których te algorytmy sobie pracują. Umożliwiają na przykład takie proste rzeczy jak monitoring, na którym wykrywane są różnego rodzaju rzeczy, takie jak konkretne twarze pracowników, czy dbanie o ich bezpieczeństwo. Świetnym przykładem jest tutaj pandemia COVID-19, gdzie tych zastosowań i wdrożeń tego rodzaju systemów było ogromne. Jednym z takich moich najbardziej ulubionych przykładów jest jedna firma z Norwegii, którą firma Intel stworzyła system do optymalizacji połowów łososia. Ta firma zajmuje się hodowlą łososi, gdzie hodowla łososia zazwyczaj opiera się na tych takich zbiornikach, tak, które widzimy takie koła w wodzie i tam te ryby są hodowane. I problem, jaki jest związany z tego typu hodowlą, jest taki, że nie do końca dobrze ludzie radzą sobie z przewidywaniem pory i ilości jedzenia, które trzeba tam dostarczyć tym rybom. No i tutaj z pomocą przychodzi właśnie sztuczna inteligencja, dzięki której jesteśmy w stanie zoptymalizować tego typu hodowlę, która mniej szkodzi środowisku, zwiększa połów ryb, więc zwiększa jednocześnie liczbę posiłków, które jesteśmy w stanie dostarczyć, bo ta firma również działa na polu wolontaryjnym, gdzie dostarcza posiłki do bardziej potrzebujących rodzin. Jesteśmy w stanie zoptymalizować koszty takiej firmy, tak? Koszty operacyjne, które firma ponosi przez nadmierne zużywanie właśnie tego pokarmu.
To w jakich jeszcze dziedzinach pojawia się sztuczna inteligencja, o czym nie mamy pojęcia?
Wydaje mi się, że najczęściej ludzie nie myślą o sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o uprawy czy rolnictwo. To jest takie zastosowanie, gdzie większość ludzi raczej nie byłaby w stanie sobie wyobrazić takiego zastosowania. No bo gdzie? No bo mamy pole, tak, które musimy zaorać, zasiać, zebrać plon. No i gdzie jest to zastosowanie sztucznej inteligencji? No więc odpowiadam, że możemy również optymalizować rolnictwo dzięki zastosowaniu właśnie sieci neuronowych. Więc jednym ze zastosowań będzie optymalizacja zasiewu, kolejnym przykładem będzie optymalizacja procesu odchwaszczania takiego pola, gdzie tak naprawdę dzisiaj odchwaszczanie najczęściej polega na oprysku danego pola, co wpływa na jakość zbiorów, co wpływa na ilość pestycydów w wodach gruntowych, które potem prowadzą do zjawisk takich jak eutrofizacja. To jest bardzo duży problem w rolnictwie i w środowisku. Jest taka technika, która nazywa się odchwaszczaniem precyzyjnym, czy zasiewem precyzyjnym, gdzie stosujemy pestycydy tylko w wybranym punkcie. I teraz jak ten punkt zdefiniować, jak go wybrać, jak go dojrzeć. No więc, tak jak wspomniałem na samym początku, ludzkie oko radzi sobie z tą kwestią kognitywną trochę gorzej niż sieci neuronowe. I taka sieć neuronowa jest w stanie bardzo szybko rozpoznać miejsca, w których musimy zastosować właśnie to rolnictwo precyzyjne, po to, żeby uzyskać lepszy zbiór, mniej szkodzić środowisku, no i optymalizować koszt takiego rolnika, który dzięki temu jest w stanie rozwijać się lepiej.
A najbliższa przyszłość, gdzie będziemy mieć coraz więcej do czynienia ze sztuczną inteligencją?
W sklepie. Powstaje coraz więcej tego rodzaju sklepów, w których nie potrzebujemy kasować niczego. Po prostu wchodzimy do takiego sklepu z daną aplikacją, smartfonem, zdejmujemy towar z półki i wychodzimy. To się wielu ludziom nie podoba, dlatego że dużo ludzi może patrzeć na to pod kątem inwigilacji. Takie obawy są jak najbardziej zasadne, ponieważ szanujemy i dbamy o swoją prywatność, szanujemy i dbamy o swoje dane prywatne. Natomiast trzeba na to spojrzeć pod kątem rozwoju i gdzieś tam optymalizowania naszego życia codziennego. Wydaje mi się, że tak długo jak żyjemy w sferze Unii Europejskiej, tak długo jak żyjemy w sferze demokracji, wolności przepływu informacji, wolności słowa, nie powinniśmy się nad to przejmować kwestią inwigilacji, natomiast patrzeć na to pod kątem możliwości. W większości, wydaje mi się, że we wszystkich sklepach pewnej marki możemy sobie kasować towary sami przy użyciu takich kas samoobsługowych. Tam, w Stanach Zjednoczonych, również działa sztuczna inteligencja, która zapobiega kradzieżom. Kradzież towaru w ogóle ze sklepu jest ogromnym problemem w retailu czy w handlu w Stanach Zjednoczonych, gdzie umieszcza się kamery nad taką stacją samoobsługową, która nie polega już tylko i wyłącznie na ważeniu danego produktu i porównywaniu wag z jakąś tam bazą danych, tylko sztuczna inteligencja jest w stanie określić dokładnie, co ważymy, no i porównywać to sobie właśnie z tą wagą. Dzięki czemu już nie zważy pani jabłek Lidl, prawda, za cenę gdzieś tam cebuli. To jest właśnie jedno z takich, wydaje mi się, bardziej komercyjnych, ale bardzo praktycznych zastosowań, które po prostu pozwala kwitnąć biznesowi. W tym momencie wartość rynku samej sztucznej inteligencji na rok 2021 był szacowany mniej więcej na 87-93 miliarda dolarów. Do 2025 50% tej wartości znajduje się właśnie w handlu.
To na koniec wrócę do tego, co pan mówił na samym początku, o naszej wyobraźni, Star Treku i myśleniu o tym, co to będzie w przyszłości. Czy ludzi trzeba oswajać ze sztuczną inteligencją? Czy my mamy trochę takie wyobrażenie, będą roboty, będą nas zastępować, nie będziemy potrzebni, wymknie się to spod kontroli?
AI dla mnie jest nowym internetem. Internet, kiedy był wdrażany, większość ludzi również patrzyła na niego takim futurystycznym okiem, prawda, Skynet i tak dalej. Okazało się to nieprawdą, ale okazało się, że internet jest całkiem przydatny. Teraz sztuczna inteligencja jest postrzegana również najczęściej okiem futurystycznym, natomiast to, co musimy robić, to przygotowywać ludzi do zmiany. Dzieje się na świecie czwarta rewolucja przemysłowa. Ona jest również jednym z motorów napędowych sztucznej inteligencji i tutaj wprowadzamy tak zwane hasło demokratyzacja, czyli jak zdemokratyzować sztuczną inteligencję i tutaj firma Intel na przykład pomaga, wdrażając takie programy jak AI for Youth, który funkcjonuje w kilkunastu krajach na całym świecie, gdzie pomagamy młodym ludziom zrozumienie praktyczne sztucznej inteligencji, ich zastosowania i dajemy im możliwość stworzenia ich własnych projektów opartych właśnie między innymi o sieci neuronowe, które potem mogą wypromować czy przyczynić się do dobra po prostu. Przyszłość zostawmy futurystom. Nikt nie wie, jaka jest przyszłość. To tak jak przewidywanie trendów na rynku. Może iść w górę, w dół, może robić fikołki czy salta. To nie ma znaczenia. Dzisiaj skupiamy się właśnie na wprowadzaniu systemów, które są praktyczne i pomagają ludziom. Ale to nie tylko dydaktyka dla młodych ludzi, to także dydaktyka dla ludzi, którzy uczą. Ale również pomagamy stworzeniem planów wdrażania sztucznej inteligencji na poziomie ministerialnym. W tym momencie Intel prowadzi taką inicjatywę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która angażuje około 53 miast w całej Polsce do tego, żeby właśnie wprowadzać takie praktyczne programy nauczania zastosowania sztucznej inteligencji właśnie w tym obszarze. Co może się wydawać na pierwszy rzut oka właśnie ciężkie do połączenia, tak jak mówiłem, tak? No, rolnictwo, sztuczna inteligencja, dosyć skrajne? Nie. Czy na przykład na wsi dzisiaj? Używa się internetu? Oczywiście, że się używa. Czy jest przydatny? Tak. I tak samo będzie sztuczną inteligencją w najbliższych latach. To się dzieje, tego już się nie zapauzuje, nie zatrzymamy tego ani nie cofniemy. Trzeba się do tego dostosować. No i naszym obowiązkiem jest pomóc ludziom się do tego dostosować.
Rozmowy nocą.